Drodzy siostry i bracia, zacznijmy od dwóch pytań. Czy łatwo jest być dzisiaj świętą rodziną w tym świecie? Oraz jak zawalczyć o świętość we własnej rodzinie, zwłaszcza wtedy, gdy jest to trudne, bo są jakieś pęknięcia w łonie tej wspólnoty, choćby takie, że ktoś wierzy, a ktoś nie wierzy. I wtedy bycie pod jednym dachem razem naprawdę może stanowić wielkie wyzwanie. Pewnie tych pytań więcej można by stawiać, ale niech te dwa wystarczą jakoś na początek, na pobudzenie naszej myśli związanej z kondycją rodziny w dzisiejszym świecie, jaka jest rodzina, jaki jest świat, czy właśnie jest łatwo żyć i walczyć o tą świętość, ale też nade wszystko jest to pytanie o własną rodzinę, o moje miejsce w małżeństwie, o to, jakim jestem rodzicem, mamą, tatą wobec swoich dzieci, czy to małych, czy dorosłych. I dzieci też się pytają o to, jakimi jesteśmy wobec naszych rodziców, czy wobec rodzeństwa. Każdy z nas, jak tu jest, jest w jakiejś oczywiście relacji. Jakże one są ważne, bo wiemy, że to, co się dzieje w rodzinie, ma wpływ na całe życie. To są relacje najważniejsze i najtrudniejsze. Więc spójrzmy na świętą rodzinę. Niech nam pomaga to spojrzenie w tej refleksji, w tym, żeby nasze życie nade wszystko owocowało dobrym życiem, Bożym i ludzkim. Bo to, co Boże, jest zawsze jednocześnie głęboko dobre dla człowieka. Jest ludzkie też. Odwrotnie zaś tak nie jest. Często jest to, co ludzkie, niekoniecznie jest tym, co Boże, i wtedy obraca się przeciwko człowiekowi. Święta rodzina, tak jak ją kreśli ewangelista, jest w dużym problemie, kłopocie, zagrożeniu, bo przecież Herod i nie tylko on, ale cały aparat władzy jest przeciwko życiu. Nastaje na dziecię Jezus. Więc widzimy takie dwa światy, przeciwstawne sobie, inne, które nie zachodzą na siebie, a jedynie się zderzają. To święta rodzina i świat poza świętą rodziną, uosobiony przez Heroda. W świętej rodzinie jest Bóg, On jest w centrum. Spojrzenie Maryi i Jezusa utkwione w Nim, w małym dziecięciu, ale oni patrzą na Niego z wiarą, która sprawia, że idą za dziecięciem tam, gdzie Bóg ich woła i chcą chronić to życie Boże pośród nich, bo to jest najważniejsze, to jest pierwsze, to jest właśnie to, co ocali też ich samych, ich życie, nie w sensie ziemskiego życia biologicznego, ale w sensie ich serc, ich życia duchowego. W centrum zatem świętej rodziny jest Bóg i życie, którego Maryja i Józef starają się chronić. Poza nimi jest świat bezbożny, w tym sensie świata, które Herod jakoś uosabia. I jest to świat i nieświęty, i nieludzki jednocześnie. Jest jakieś zderzenie. I to możemy przystawić do naszej codzienności, myśląc o różnych Herodach, bo ich imiona są bardzo różne. To mogą być osoby jako władcy, to może być ustrój państwa, który pisze takie, a nie inne prawa i każe ludziom się podporządkować. To może być mentalność tego świata, która dochodzi do nas z telewizji, z internetu, z tego, co czytamy, słuchamy. To wszystko, co nas kształtuje, bo przecież to, co oglądamy, to, co słuchamy, nas kształtuje. To jest pokarm. Papież Benedykt XVI powiedział, najbardziej subtelnym prześladowaniem chrześcijaństwa jest jego intelektualna marginalizacja wraz z tworzeniem antychrześcijańskiej kultury. Krótkie stwierdzenie, ale jakże pełne treści. Współczesny świat jest doskonałym mistrzem w kreowaniu takiej kultury, która jest właśnie antychrześcijańska. Nie to, żeby ona była jedyna, ale jest bardzo mocna i dociera do nas. I musimy się zastanawiać, co jest prawdziwym zagrożeniem świętości życia. I są rzeczy, które uderzają w rodzinę. Nie tylko w jej świętość, w sensie jakiegoś Bożego porządku, ale uderzają w to, co jest ludzkie, to, co jest naturalne. Więc w tym sensie rodzinie nie jest łatwo. To jest jakaś antykultura. W samej rodzinie też może być duży kłopot, duży problem, choćby przez to, że jeśli nie ma tam wzroku utkwionego w Bogu, to wtedy pozostają tylko relacje międzyludzkie. A jak są relacje międzyludzkie, to często zostają tylko emocje, uczucia i człowiek kieruje się niekoniecznie tym, co ewangeliczne, ale tym, co fizjologiczne. Więc nie ma modlitwy wtedy, nie ma zakorzenienia w jakichś właśnie wartościach, które pozwolą wzajemnie dobrze żyć, łącznie z tą miłością przebaczającą. Zamiast modlitwy wchodzi coś innego, co zabiera duszę. Tymczasem Święta Rodzina pokazuje nam, że komuś czemuś trzeba mówić tak, a komuś czemuś trzeba mówić nie. Tak mnie zastanawia właśnie, jak to jest, że Pan Bóg, kiedy dokonuje dzieła wcielenia, przychodzi Jezus jako dziecko na świat, to Jego Ojciec nie sprawia, że Herod jakoś znika w cudowny sposób, spektakularny, tylko Herod żyje i Bóg pozwala mu na życie. Czyli są przeciwności, które Bóg dopuszcza, ale jednocześnie jest Jego opatrzność, jest Jego działanie. I Bóg mówi Józefowi, by uciekał. Myślę, że możemy to czytać również tak, że właśnie komuś czemuś mam mówić tak, to jest oczywiście Bóg i konkretnie też Kościół w swoim nauczaniu dotyczącym wiary, moralności, bo to jest współczesny przekaz Słowa Bożego wyrażony w konkretach, ale jednocześnie trzeba uciekać od tego, co próbuje wejść do rodziny, do mojego serca, co właśnie jest zabójcą wiary i miłości, co jest właśnie tą kulturą tego świata, takim Herodem, który chce zniszczenia. I oczywiście od nas, od naszej mądrości, wykształcenia, wszystko tak naprawdę zależy, komu powiemy tak i czy mamy siłę mówić też nie. I jedno i drugie jest potrzebne, to są jakby dwie strony tego samego medalu. Jak walczyć o świętość? Przywołany tutaj papież Benedykt XVI powiedział też tak. Chrystus nie triumfuje nad nikim, kto tego nie chce. On wygrywa jedynie przekonywaniem. To jeden ze sposobów działania, oczywiście nie jedyny, ale bardzo ważny, by nade wszystko zawalczyć o świętość innych, przekonywaniem, nie przemocą, mocą tak, ale nie przemocą, tylko świadectwem życia. To chyba każdego z nas najbardziej przekonuje, jeśli jakiś człowiek naprawdę żyje Bogiem. Jeśli naprawdę żyje, może to wywołać dobry efekt, że dotrze to do kogoś i go będzie też jakoś przemieniać. To jest najlepszy sposób. Jakieś lekarstwo na uzdrowienie nas, naszych serc i naszych rodzin i na siłę w naszych rodzinach, aby móc właśnie też walczyć o świętość rodzin. Więc tak, niech przekonuje jak konkretne życie ludzi, więc chcę się posłużyć też pewnym przykładem pewnego małżeństwa. Oczywiście biorąc pod uwagę tylko pewne wątki, bo to życie jest bardzo ciekawe i historia długa, a dotyczy pewnego małżeństwa żyjącego na przełomie XIX i XX wieku we Francji. Małżonkowie ci to Elżbieta i Félix Lezer. Obydwoje wykształceni, oczytani. On był z wykształcenia lekarzem, choć jego profesją na stałe było dziennikarstwo i był dobrym dziennikarzem, mającym dobre pióro. Bywał w salonach, obracał się w środowiskach antyklerykałów i takie miał też właśnie poglądy antykościelne. Jego żona, bardzo kobieta też wrażliwa, wykształcona, dusza artystyczna, czytająca książki z zakresu i teologii, i historii, i filozofii, więc obydwoje mieli pewien obszar, w którym się bardzo dobrze czuli, także razem poprzez odbywane rozmowy. Lubili podróżować, poznawać świat, zadawać pytania, szukać odpowiedzi. Byli twórczy w tym wszystkim. I to ich łączyło. Szanowali siebie nawzajem. Ale pewna rzecz była, i to najważniejsza, która była pęknięciem w ich związku, a dotyczyła wiary. Félix był właśnie antyklerykałem. Kościół uważał za instytucję staroświecką, która tylko przeszkadza w prawdziwym rozwoju. Natomiast Elżbieta w centrum postawiła Boga. On dla niej był tak pierwszy, że dopiero przez miłość do Boga patrzyła na innych ludzi, a nade wszystko na swojego męża, którego miała pragnienie, żeby też szedł drogą zbawienia, jak ona. Elżbieta podjęła taką drogę, o której właśnie mówił papież Benedykt XVI, w takim znaczeniu, że nie przekonywała na siłę, nie wchodziła w jakieś konflikty, ostre rozmowy, a potem ciche dni może, tylko modliła się i ofiarowywała swoje cierpienie i swoją samotność duchową za nawrócenie swojego męża i dawała dobry przykład życia chrześcijańskiego polegającego na miłości, właśnie w tym, co trudne, w łagodności, choć była też w swoich poglądach stanowcza. I to sprawiło, ta jej wytrwałość Elżbiety, że niewiara jej męża zaczęła się kruszyć. Był to proces, bo takie rzeczy nie dzieją się zwykle jednorazowo. A zaczęła się kruszyć zwłaszcza wtedy jego niewiara, kiedy Elżbieta zaczęła poważnie chorować, cierpiała, a w tym cierpieniu okazywała właśnie nadzwyczajną postawę kogoś, kto jest pogodny, życzliwy, modlący się, niezłorzeczący Bogu ani ludziom, ani na los, kochający męża. Pomimo tego, że wiedzieli nawzajem o sobie, o tych poważnych różnicach. Elżbieta zmarła w 1914 roku. Miała 48 lat. Dla męża to wielki cios. ale nie został sam i tylko z myślą o niej, ale ona pozostawiła mu swoje notatki, do których sięgnął, bo robiła przez całe swoje życie zapiski duchowe, między innymi takie listy skierowane do swojego męża, które on odkrył po jej śmierci. Co w nich było? Malutki fragmencik. Prosiłam Boga Wszechmogącego, aby zesłał mi wystarczająco duże cierpienie, aby odkupić Twoją duszę. W dniu, w którym umrę, cena zostanie zapłacona. Nie ma większej miłości nad te, gdy żona oddaje życie za swojego męża. Tego typu zapiski swojej żony odnalazł i one wstrząsnęły nim i sprawiły, że dokonało się jego nawrócenie, radykalne, prawdziwe, autentyczne, bo nie tylko wyznawał Boga ustami, ale stał się praktykującym. Co więcej, i to jest też niezwykłe, że wstąpił do zakonu dominikanów i przyjął święcenia kapłańskie. On zmarł w 1950 roku, 36 lat był wdowcem, z czego 30 lat księdzem. Więc połowę życia z żoną, połowę życia w zakonie. Niezwykła historia, która się wydarzyła pod wpływem wiary i miłości jego żony, która Bogu powiedziała tak, ale całemu innemu światu, także pochodzącemu od jej męża, antyklerykalnemu, mówiła stanowcze nie. I Chrystus w tym zwyciężył. Ona złożyła swoje życie za zbawienie męża. Jest kandydatką na ołtarze, jest służebnicą Bożą, Elżbieta Lezer. Wpatrujmy się w przykład świętej rodziny po to, żebyśmy i my mieli wzrok, jak Maryja i Józef utkwiony w Jezusie, żeby to było centrum, żeby ta miłość była pierwsza i najważniejsza, bo ona pozwoli zawsze na dobrą miłość pomiędzy wszystkimi innymi ludźmi, zwłaszcza w rodzinie. A jednocześnie miejmy odwagę i wiarę mówić stanowcze nie temu wszystkiemu, co jest zabójcą wiary, zabójcą miłości chrześcijańskiej. Niech święta rodzina czuwa nad nami, nad każdym z nas, nad rodzinami w naszej ojczyźnie. Amen.